Co by było, gdyby najpotężniejszy władca w historii, wiesz, ktoś mający no, absolutną władzę nad całym światem, nie był w ogóle rozpoznawalny po swojej koronie czy wielkiej armii?
Aha, tylko po czymś zupełnie innym.
Właśnie. Po tym, że w obliczu niesamowitej niesprawiedliwości i tortur zachowuje całkowite milczenie. Zastanówmy się. Wyobraźmy sobie jeszcze jedną taką, no, dość życiową sytuację.
Mm-hmm.
Trochę tak, ale właśnie z takim literackim fenomenem mamy dzisiaj do czynienia, zagłębiając się w nasze źródła, a są to notatki i transkrypcja z niezwykle wnikliwego wykładu doktora Roberta Chisholma. Bierzemy dzisiaj pod lupę tę tajemniczą pieśń o słudze z biblijnej księgi Izajasza, a konkretnie jej pierwszą część z rozdziału 42.
I jaka jest misja naszej dzisiejszej analizy?
Chcemy zrozumieć, jak, wiesz, starożytne kody kulturowe Bliskiego Wschodu i te wszystkie metafory królewskie zostały użyte do opisania kogoś, kto ma dosłownie wywrócić porządek świata do góry nogami.
Zanim jednak w ogóle wejdziemy w te metafory, musimy na chwilę zatrzymać się przy samej koncepcji tego listu do przyszłości, bo to całkowicie ustawia nam scenę do dalszej dyskusji.
Jasne.
W świecie akademickim, wiesz, od dawna toczy się bardzo burzliwa debata na temat autorstwa księgi Izajasza. Klasyczna teoria krytyczna zakłada, że ta księga była tak jakby no, zszywana przez stulecia.
Tak, że miało to wielu autorów.
Zgadza się. Naukowcy argumentują, że skoro w późniejszych rozdziałach mowa jest o wygnaniu w Babilonie, to musiał to napisać ktoś, kto po prostu żył w czasach tego wygnania, a nie jakiś prorok z VIII wieku.
Stąd te teorie o proto, deutero i trito Izajaszu, prawda?
Dokładnie. Ale dr Chisholm staje tutaj w obronie zupełnie innej perspektywy. Według niego mamy tu do czynienia z jednym autorem, prorokiem z VIII wieku przed naszą erą, który tak mentalnie i retorycznie przenosi się w daleką przyszłość.
Czyli to jest właśnie ten nasz dziadek piszący do wnuczki.
W punkt. Zwraca się do pokolenia, które dopiero znajdzie się w babilońskiej niewoli.
I żeby w ogóle zrozumieć, dlaczego ten dziadek musiał pisać taki list, to trzeba najpierw spojrzeć na to, co się wydarzyło na dworze królewskim, no dużo wcześniej.
Mhm. Na te polityczne zawirowania.
Właśnie. Jesteśmy w sytuacji, w której taki potężny kryzys z Asyrią z poprzednich rozdziałów został cudem zażegnany. Jerozolima ocalała, armia asyryjska, wiesz, wycofuje się w popłochu, a król Ezechiasz wraca do zdrowia.
I tu następuje ten fatalny ruch z jego strony.
No kompletna katastrofa. Zamiast zachować jakąś geopolityczną ostrożność, Ezechiasz wpuszcza na swój dwór posłów z dalekiego Babilonu. I w przypływie, no, absolutnej pychy pokazuje im cały swój skarbiec. Każdą uncję złota, całą zbrojownię, no wszystko.
Wiesz, to był gigantyczny błąd dyplomatyczny. Ci posłowie wcale nie przyjechali z taką kurtuazyjną wizytą. Oni de facto robili tam inwentaryzację.
O rany, no tak.
I w tym momencie prorok wkracza do akcji, zapowiadając tragedię. Ci sami Babilończycy, którym właśnie z taką dumą pokazano całe bogactwo, oni kiedyś po to wszystko po prostu wrócą.
Zabiorą złoto, zabiorą ludzi.
Zatem od 40 rozdziału księgi to zapowiedziane wygnanie jest już traktowane przez autora jako po prostu bolesny fakt. Narracyjnie Jerozolima już leży w gruzach, ludzie stracili dom.
To, co jest tutaj niezwykle fascynujące, to fakt, że w tym liście z przeszłości nagle pojawia się też obietnica pocieszenia, prawda?
Tak, obietnica powrotu i obietnica pojawienia się pewnego wyzwoliciela.
I to nas od razu wrzuca w historyczny paradoks, bo w tekstach źródłowych widać dwóch kompletnie różnych kandydatów do miana tego wyzwoliciela, tego no, tajemniczego sługi.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie w tamtym czasie robi się bardzo dynamiczna.
No właśnie. Mamy gdzieś tak okolice roku 540 przed naszą erą i na horyzoncie pojawia się bardzo realna postać historyczna, czyli nasz kandydat numer jeden, król perski, Cyrus.
Mhm.
Z tekstów wiemy, że to on wydał edykt pozwalający wygnańcom wrócić do domów i prorok opisuje go jako wojownika ze wschodu i z północy. prawda?
Zgadza się.
Depcze władców jak glinę, podbija narody, mieczem zamienia, wiesz, wrogów w pył. Taki, no, totalny walec wojenny. Dlaczego więc to nie on jest tym sługą z 42 rozdziału?
Bo widzisz, Cyrus bez wątpienia wykonuje zadanie polityczne i militarne. Otwiera bramy Babilonu, okej. Ale kiedy wczytamy się w opisy tego tytułowego sługi, to zaczyna nam zgrzytać coś zupełnie fundamentalnego.
Ten profil psychologiczny.
Dokładnie. Metody działania sługi z pierwszej pieśni absolutnie nie pasują do Cyrusa. Sługa ma być cichy, łagodny. Wiesz, dowiadujemy się, że nie złamie nawet nadłamanej trzciny.
Podczas gdy Cyrus miażdżył kości i burzył całe mory.
No właśnie, mamy ten dysonans historyczny. Wyzwoliciel jest po prostu brutalnym zdobywcą, a zapowiadany sługa ma działać w sposób niemal bezszelestny.
No dobra, to jeśli odrzucimy Cyrusa ze względu na ten jego styl bycia, to z czym zostajemy? Kto jest kandydatem numer dwa?
Tekst nam podpowiada, że to mógł być sam Nanut Izraela. W 41 rozdziale sam Bóg wprost nazywa wygnanego Jakuba Izraela swoim sługą.
O, no to moglibyśmy w tym momencie zamknąć śledztwo. Zagadka rozwiązana, prawda? Naród jest sługą i tyle.
Tylko, że ten wniosek prowadzi do jeszcze większego absurdu w tej narracji.
Dlaczego?
Bo w tych samych rozdziałach ten historyczny naród Izraela jest opisany, no, dość bezlitośnie. Bóg mówi o nich, że są całkowicie ślepi i głusi. Zostali ukarani, bo sami złamali przymierze i, no, ponieśli moralną porażkę.
Aha.
A żeby tego było mało, jak dojdziemy do rozdziału 49, to tekst stawia sprawę jasno. Sługa otrzymuje misję, by, uwaga, wybawić Izraela i sprowadzić go z powrotem.
Okej, przeanalizujmy to krok po kroku, bo to się totalnie nie spina.
No nie spina się.
Kiedyś używaliśmy świetnej metafory podczas analizy innych tekstów i pomyślałam, że ona tu pasuje wręcz idealnie.
Zamieniam się w słuch?
Wyobraźmy sobie chirurga, który sam jest ciężko chory, no, leży w stanie szpiączki na stole operacyjnym.
Mhm.
Jak ktoś taki miałby nagle odłączyć się od tej całej aparatury, wstać, wziąć do ręki skalpel i przeprowadzić na sobie samym wysoce skomplikowaną operację ratującą życie? To niemożliwe.
Świetne porównanie.
Ślepy i straumatyzowany naród nie ma przecież absolutnie żadnej możliwości uratowania ślepego i straumatyzowanego narodu. Koniec, kropka.
A tutaj właśnie dr Hisholm wprowadza genialną koncepcję, miesz zaczerpniętą od innego wybitnego badacza Johna Oswalta, kluczem jest uświadomienie sobie, że ten termin Izrael w odniesieniu do sługi to nie jest nazwa etniczna.
A co to jest?
To jest funkcja, posada do obsadzenia. Ten sługa z pieśni to jest tak zwany idealny Izrael.
Aha, czyli reprezentant.
Dokładnie. To jednostka, która z powodzeniem realizuje zadanie, w którym ten historyczny zbiorowy naród całkowicie zawiódł. Izrael miał być błogosławieństwem, miał przynosić światło i reprezentować Boga, ale nie sprostał temu. Dlatego na scenę musi wejść ten idealny sługa, żeby po prostu ten mandat wypełnić.
Zatem, podsumowując ten fragment, wiemy już, że sługa to nie perski tyran i nie upadły naród. To idealny reprezentant. Ale co on ma właściwie zrobić? Jakie jest jego zadanie?
Główne zadanie, nakreślone w tej pierwszej pieśni, to przyniesienie sprawiedliwości narodom.
Ale sposób, w jaki ma to zrobić, kompletnie zaprzecza intuicji starożytnego świata. Bo słyszymy, że nie będzie krzyczał na ulicach, nie złamie wspomnianej już nadłamanej trzciny i nie zgasi tlejącego się knota.
Te metafory są niesamowicie plastyczne.
Prawda. I Hisholm to fajnie wyjaśnia. Oznaczają one ludzi całkowicie, no, wyczerpanych przez życie, zepchniętych na margines, będących dosłownie na skraju załamania. Sługa nie przychodzi ich dobić ani wykorzystać, jak ci wszyscy starożytni despoci. Przychodzi, by ocalić to, co ledwie się, wiesz, tli.
Skoro dotykamy tematu braku krzyku, to rodzi pewne fundamentalne pytanie, na które odpowiada bardzo ciekawa analiza lingwistyczna przeprowadzona przez Hisholma.
Oj, lingwistyka, uwielbiam ten moment.
Tekst hebrajski bardzo mocno akcentuje, że sługa nie podniesie głosu. I hebrajskie słowo użyte tam w kontekście krzyku to caak.
Tak, okej.
To nie jest takie zwykłe podniesienie głosu w dyskusji. W literaturze biblijnej caak ma bardzo specyficzne znaczenie prawne i emocjonalne.
Aha, czyli to nie jest po prostu to, że on ma, nie wiem, cichy ton głosu i jest uprzejmy.
Zdecydowanie nie. Caak oznacza okrzyk bólu. Wiesz, takie desperackie wołanie o pomoc ofiary ucisku. Krzyczy to ktoś, komu dzieje się rażąca niesprawiedliwość i kto po prostu błaga o ratunek.
Czekaj, czyli fakt, że on nie wydaje siebie tego krzyku caak, to ma głębszy sens?
Tak. To jest mistrzowska literacka zapowiedź tego, z czym ten sługa będzie musiał się zmierzyć w przyszłości. Brak tego krzyku ofiary w połączeniu z faktem, że on jednak przynosi sprawiedliwość, sugeruje nam jedną rzecz.
Że napotka gigantyczny opór?
Dokładnie. Będzie ofiarą ogromnej niesprawiedliwości i cierpienia, ale zniesie je w absolutnym milczeniu. Nie będzie domagał się praw, nie wyda z siebie tego krzyku uciśnionego. Ten motyw milczącego cierpiennika rozwinie się później z pełną siłą w słynnym 53 rozdziale.
Niesamowite. Cichy cierpiętnik, który z jednej strony nie walczy o swoje, ale jednocześnie ma kompetencje i władzę, żeby ustanowić absolutną globalną sprawiedliwość. W starożytności przecież nikt nie łączył tych dwóch cech. Kto w ogóle wtedy posiadał legitymację do wprowadzania prawa w takiej skali?
Na pewno nie milczący sługa, prawda? Aby pojąć ten wstrząs kulturowy, musimy odwołać się do twardych danych historycznych z obszaru starożytnego Bliskiego Wschodu. Zaprowadzenie sprawiedliwości w tamtych czasach nie było zadaniem rady starszych czy lokalnych sędziów, ani tym bardziej proroków.
Prorok mógł co najwyżej zdiagnozować problem i głośno zaapelować do władzy o zmianę, tak?
Właśnie. Wykonawstwo i stanowienie prawa było wyłącznie taką, wiesz, uświęconą prerogatywą jednej osoby, monarchy.
No tak, króla.
Widzimy to w tekstach z Ugarit, widzimy to w Mezopotamii. Tam Bóg Słońca i Sprawiedliwości, Szamasz, bezwzględnie wymagał od władców egzekwowania prawa. Sprawiedliwość była dowodem, że król ma w ogóle mandat od niebios.
W samej Biblii też mamy mnóstwo przykładów, choćby w Psalmie 72, gdzie jest przepiękna modlitwa za króla Salomona, która wprost prosi Boga, aby dał temu królowi zdolność sprawiedliwego sądzenia ubogich i miażdżenia ciemierzycieli.
Dokładnie. A z drugiej strony w drugiej księdze Samuela mamy historię, która pokazuje, co się dzieje, gdy król tę funkcję po prostu zaniedbuje.
Chodzi o Dawida.
Tak. Po tych tragicznych wydarzeniach w rodzinie, kiedy córka Dawida padła ofiarą przemocy, Dawid nie wymierzył sprawiedliwości sprawcy, zawiódł jako król sędzia.
I to miało katastrofalne skutki, prawda? Absalom wykorzystał tę sytuację.
Właśnie. Syn Dawida, Absalom, wykorzystał tę próżnię prawną. Stawał przy bramie miasta, wiesz, przechwytywał ludzi idących do króla po wyrok i mówił im: wasza sprawa jest słuszna, ale u mojego ojca nikt was nie wysłucha.
Typowy populizm.
Otóż to. Mówił, gdybym to ja był sędzią, wymierzyłbym wam sprawiedliwość. Tym sposobem ukradł serca ludzi i wywołał bunt, który omal nie zmiotł całego królestwa. Sprawiedliwość była po prostu tlenem monarchii.
W tym momencie robi się naprawdę ciekawie, bo jeśli absolutny monopol na stanowienie prawa ma wyłącznie król, to znaczy, że ten cichy, powstrzymujący się od krzyku sługa de facto jest potężnym monarchą.
Dokładnie do tego zmierzamy.
Wiesz, pasuje mi tu idealnie analogia do takiego formatu telewizyjnego Tajny Szef. Undercover Boss. Kojarzysz to?
Jasne, przebierają się za pracowników.
No właśnie, mamy prezesa gigantycznej korporacji, kogoś, kto jednym podpisem zlikwiduje działy albo, wiesz, zmieni cały budżet, ale on zdejmuje drogi garnitur, przebiera się w strój roboczy, schodzi na dół i pracuje na taśmie razem z normalnymi ludźmi. Nikt z załogi nie ma pojęcia, że ten cichy facet pracujący obok ma absolutną władzę.
Znakomite porównanie.
Sługa z tej księgi Izajasza dysponuje więc królewską władzą nad narodami, ale przychodzi w sposób tak dyskretny i delikatny, że na początku po prostu nikt w nim nie widzi monarchy.
I to jest trafione, bo ten tajny szef planuje zmiany na poziomie wręcz całego zarządu. Planety. Skoro sługa ma kompetencje królewskie, to jego panowanie musi wpłynąć na coś o wiele większego niż tylko jakaś reforma sądów.
O, do czego tu zmierzamy?
Hislom bardzo precyzyjnie łączy pierwszą pieśń o słudze z innym tekstem z tej księgi, z 11 rozdziałem Izajasza. Analiza pokazuje, że sługa to obiecany nowy Dawid, taki odrostek z pnia Jessego. Na niego stąpia duch, dający mądrość i siłę do obrony uciskanych.
Ale to, co tekst opisuje jako skutki jego panowania w 11 rozdziale, no to jest po prostu kompletny odlot. Przecież tam jest wizja jakiejś kosmicznej transformacji.
Oj tak.
Wilki mieszkają w pokoju z barankami, pantery leżą obok koźląt, krowy pasą się z niedźwiedziami i na koniec niemowlę, małe, bezbronne dziecko, które bezpiecznie bawi się przy noże jadowitego węża. I tu muszę jednak zagrać adwokata diabła, dobra?
Proszę bardzo.
Patrząc na to z naszej racjonalnej, współczesnej perspektywy, czy my naprawdę mamy to traktować dosłownie, jakiegoś lwa przechodzącego na dietę wegańską? Przecież to brzmi po prostu jak polityczna metafora, gdzie lew to agresywny naród, a baranek to ten słabszy naród.
I wiesz co, przez bardzo długi czas dokładnie tak to w teologii interpretowano. Sam Chisholm przyznaje w notatkach, że kiedyś uważał ten fragment za czystą metaforę pacyfikacji narodów.
Ale coś go skłoniło do zmiany zdania.
Tak, przeprowadził głębszą analizę i uznał, że jednak nie. Kluczem było zestawienie tego fragmentu z księgą Hioba, a konkretnie z jej 38 i 9 rozdziałem.
A co tam się dzieje?
Kiedy Bóg odpowiada Hiobowi na jego cierpienie, nie daje mu abstrakcyjnego wykładu z teologii, tylko każe spojrzeć mu na dziki świat przyrody, na tego dzikiego osła, strusia, na drapieżniki w akcji.
Okej, czyli na tę całą brutalną biologię.
Otóż to, tylko że w tej starożytnej myśli to królestwo zwierząt ze swoją surowością i drapieżniczą to nie jest tylko biologia. To odzwierciedla głębszy, duchowy chaos i konflikt. Chaos wpisany w naturę upadłego, wiesz, zbuntowanego świata.
Aha, czyli idąc tym torem myślenia, skoro ludzki bunt wprowadził do systemu błąd, takiego powiedzmy wirusa, który zainfekował planetę, przynosiąc śmierć i to drapieżnictwo, no to naprawa też musi być równie głęboka.
Właśnie tak. Zatem, gdy ten idealny król obejmuje władzę i zaprowadza absolutną sprawiedliwość wśród ludzi, no to nie jest tylko zmiana ustroju.
To wykasowanie wirusa z systemu.
Zgadza się. Usunięcie samego rdzenia konfliktu. A skoro usunięto duchową przyczynę zła, to fizyczny świat natury również musi na to zareagować. Po prostu odzyskuje swoją dawną, pierwotną harmonię. Zwierzęta przestają zabijać, bo sama koncepcja wrogości i eksploatacji zostaje wymazana z rzeczywistości. Zmiana totalna.
Reset do ustawień fabrycznych całego ekosystemu. Mamy aktualizację oprogramowania wszechświata, ale to nas zmusza do kolejnego bardzo trudnego pytania. Skoro ten król potrafi nadpisać kod genetyczny lwa i usunąć z niego ten instynkt mordercy, to jak on w ogóle planuje naprawić relacje między stwórcą a zbuntowaną ludzkością, bo przecież my nie jesteśmy w tej historii niewinnymi ofiarami awarii systemu. Starożytne teksty mówią wprost, to myśmy ten świat zepsuli.
No, by odpowiedzieć na to, musimy sprawdzić, kto wystawia słudze delegację, z czyjego on jest w ogóle nadania. W tekście, wiesz, pojawia się bardzo mocne słowo HL.
HL?
To oznacza jedynego, prawdziwego Boga. Tego, który rozpostrał niebo, no, stworzył ziemię i daje tchnienie. To jest bardzo silny akcent monoteistyczny, użyty tu celowo, żeby przeciwstawić stwórcę tym wszystkim lokalnym bóstwom Bliskiego Wschodu, które miały władzę tylko nad jakimś tam małym terytorium.
Jasne.
I ten uniwersalny stwórca powołuje sługę w jednym konkretnym celu. Mówi mu coś szokującego. Ustanowię cię przymierzem dla ludu.
Znowu mamy pojęciowy zgrzyt. Przymierze, no, w starożytności i dzisiaj też, to jest zbiór zasad. Jakaś umowa, traktat prawny. Jak człowiek, osoba fizyczna, może być przymierzem?
To zjawisko nazywa się metonimią.
Ach, figura retoryczna.
Dokładnie. Zamieniamy nazwę skutku na przyczynę. W realiach starożytnych, gdy zawierano przymierze, zawsze był jakiś pośrednik, mediator. On reprezentował obie strony i gwarantował, że, no, że umowa będzie dotrzymana.
I w tym przypadku tym mediatorem jest sługa.
Tak. Ale jego działanie jest tu tak absolutnie doskonałe, tak fundamentalne dla tego odkupienia, że ta granica między nim a samym paktowaniem po prostu znika. On nie przynosi przymierza w teczce. Jego posłuszeństwo, jego cierpienie i sama jego osoba stają się po prostu, wiesz, żywym fundamentem nowej relacji z Bogiem.
Czyli on jest dosłownie no, chodzącym, oddychającym traktatem pokojowym. I to rzuca zupełnie nowe światło na kolejne zadanie, jakie dostał. Ten sługa traktat ma być też światłem dla narodów, ma otwierać oczy niewidomym i, co ciekawe, wypuszczać więźniów z ciemnych lochów. I tu musimy naświetlić jedną drobną rzecz z tych źródeł. To nie jest jakaś amnestia dla morderców.
O, absolutnie nie. W tamtych czasach zbrodniarzy od razu uśmiercano. Więc kto siedział w lochach? Zadłużeni, niesłusznie oskarżeni przez jakiegoś potężniejszego sąsiada. Wiesz, ofiary skorumpowanego prawa. Loch był metaforą ostatecznej beznadziei.
A, gigantyczna ironia polega na tym, że ci asyryjscy królowie z tamtych czasów, jak jakiś Tiglat-Pileser III czy Asarhaddon, oni strasznie lubili nazywać samych siebie światłem świata.
Tak, z inskrypcji wiemy, że była to obrzydliwa po prostu propaganda tyranów, którzy w rzeczywistości rządzili przez terror i nabijanie na pal. A sługa z wizji Izajasza demaskuje tych kłamców. On naprawdę przynosi to światło.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, o którym mówimy, co to oznacza w kontekście historii Ziemi?
Stawka jest niewyobrażalna. Chisholm sięga aż do Księgi Rodzaju. Bóg zawarł z Noem, no i całą ludzkością, tak zwane wieczne przymierze, które zakazywało przelewania krwi, prawda?
Tak, bo człowiek nosi obraz Boga.
Właśnie. A z diagnozy postawionej w 24 i 26 rozdziale Księgi Izajasza dowiadujemy się, że ludzkość kompletnie zrujnowała ten układ. Ziemia jest przesiąknięta krwią. Świat przypomina arenę rzezi, przez co, sprawiedliwie rzecz biorąc, skazuje się sam na zniszczenie.
Więc co to wszystko oznacza? Składając to w całość, mamy ludzkość, która podeptała dawny pakt, jesteśmy w dżungli bezlitosnej przemocy, a prawnie zasługujemy na zagładę i nagle w to wszystko wchodzi ten milczący sługa, żywy traktat. On jest tym jedynym mostem ewakuacyjnym. Po nim narody mogą bezpiecznie przejść i odnowić relacje ze Stwórcą, tak? Zanim zapadnie wyrok.
Dokładnie. I niesamowitym dowodem na to jest też 19 rozdział Księgi Izajasza. Prorok roztacza tam przepiękną wizję Asyria i Egipt. Historyczni wrogowie, rzeźnicy starożytności nagle stają ramię w ramię z Izraelem.
Modlą się jako bracia. Mordercza nienawiść między narodami po prostu znika. Dokładnie tak samo jak zniknęła drapieżność tego lwa w stosunku do baranka.
Kosmiczny reset dotyczy nie tylko biologii, ale i ludzkich serc.
O rany. Podsumowując tę dzisiejszą, wiesz, niesamowitą podróż przez teksty Księga, Izajasza obiecuje coś dużo potężniejszego niż tylko kolejnego wyzwoliciela wojskowego jak Cyrus. Zapowiada króla, tak radykalnego, że usunie on zło u jego rdzenia. Króla, który przychodzi potajemnie, zdejmuje garnitur, nie krzyczy na ulicach, ale robi z siebie samego nowe przymierze ratunkowe dla upadłego świata.
I to z perspektywy współczesnego słuchacza, wiesz, to nam uświadamia coś naprawdę głębokiego. To nasze dzisiejsze pragnienie, by ukarać tyranów, by chronić słabych, to ciągłe wołanie o koniec wojen, to wcale nie jest jakaś nowość. To nie jest wymysł XXI wieku.
No nie. To fundamentalna tęsknota wpisana w DNA człowieka od tysiącleci. Oni zmagali się z tym samym mrokiem, co my dzisiaj.
Dokładnie tak. Ale żebyśmy nie zostali z poczuciem, że no wiemy już wszystko o tym, jak to zadziała, to chciałbym zostawić nas z pewnym intelektualnym wyzwaniem płynącym ze źródeł.
Słuchamy z uwagą.
Wiemy, co ten sługa osiągnie. Sprawiedliwość, pokój, nowa natura. I wiemy, że brak jego krzyku sugeruje no straszliwe cierpienie i opór, na jaki natrafi. Ale jak sprawiedliwy Bóg, który absolutnie musi ukarać zło i przelaną krew ludzkości, jak on w ogóle może okazać miłosierdzie tym, którzy ten system brutalnie zepsuli? Jak sprawiedliwość ma się pogodzić z ratunkiem? Gdzie tutaj jest ten logiczny haczyk?
Dobre pytanie.
Odpowiedź kryje się w tak zwanej czwartej pieśni o słudze. To tam absolutny trumf tego monarchy zderza się z niewyobrażalnym cichym cierpieniem. To kompletnie obala wszystko, co wydaje nam się, że wiemy o zdobywaniu władzy i o tym, jak ratuje się świat. Zachęcam do zastanowienia się nad tym.
Wracamy więc na sam koniec do tego naszego sędziwego dziadka piszącego list z przestrzegami dla wnuczki na daleką przyszłość. W tej starej, zżółkniętej koperce znalazł się nie tylko portret tego idealnego tajnego szefa, ale też zakodowana głęboka tajemnica, gdzie ocalenie planety wprost domaga się milczącego poświęcenia. Zaglądasz, by poczytać o wygnaniu z Babilonu, a dostajesz zapowiedź władcy szpiega, który pacyfikuje dzikie zwierzęta i z samego siebie robi układ z Bogiem.
Absolutny fenomen.
Zostawiamy Was z tym właśnie kosmicznym obrazem do własnych przemyśleń. Do usłyszenia w następnej analizie.